Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. W studiu gość Łukasz Majza, bezpartyjny. Dzień dobry.
Witam pana redaktora i tradycyjnie witam naszych słuchaczy.
I tradycyjnie, skoro pan Łukasz się u nas pojawia, to znaczy, że przyjechał z Warszawy. Tak się akurat składa, że najczęściej w ten sposób udaje nam się spotkać, że niemalże z podróży, ale oczywiście nie był pan na wycieczce, bo wielka konwencja odbywała się w ten weekend w Warszawie ruchu bezpartyjnych. No i można było powiedzieć, że to kolejna konwencja, która pokazuje, że stanowicie realną siłę w naszym kraju. Setki uczestników, wystąpienia, dyskusje. Tam się coś działo po prostu.
Tak jak pan redaktor powiedział, tradycyjnie przyjeżdżam z Warszawy, także tradycyjnie przepraszam również za tembr głosu, ponieważ gardło niestety zdarte z dwóch powodów. Raz, że konwencja, którą miałem niewątpliwy zaszczyt i przyjemność prowadzić, no a dwa, wczorajszy mecz z Telmetu Zielona Góra.
Do meczu dojdziemy
ale na razie skupmy się na konwencji, zajmijmy się polityką. Oczywiście bardzo udane wydarzenie, w którym brało udział ponad 500 samorządowców, przedsiębiorców, działaczy trzeciego sektora i ekspertów, ludzi z całej Polski. Ja miałem przyjemność prowadzić tę konwencję i uczestników powitałem w ten sposób, podobnie zresztą jak w Tarnowie, gdzie gościliśmy jesienią. Powiedziałem, że jesienią pokazaliśmy, jak wiele serc ma Polska, bo byli tam ludzie z każdego zakątka Polski. Teraz również przyjechała cała Polska, również przyjechało wiele serc tej Polski, ponieważ też takie było hasło konwencji, wspólna Polska, wiele serc, wspólna Polska. Chcieliśmy pokazać, że Polska to nie tylko ministerstwa, to nie tylko nasz Sejm i Senat, ale również każdy jej zakątek, każde województwo. I właśnie w sobotę przyjechali przedstawiciele wszystkich województw. Naprawdę piękny widok, ogromna energia.
No 500 osób, to pokazuje siłę.
I podjęliśmy tam bardzo ważną decyzję. Idziemy jako lista ogólnopolska, więc będzie to pierwszy taki ruch w historii naszego kraju po 89 roku, gdzie bezpartyjna inicjatywa będzie miała status listy ogólnopolskiej. Także jesteśmy liczącą się siłą, no i wysłaliśmy jasny komunikat do partii politycznych, że z nami trzeba się liczyć.
Tak naprawdę jeszcze nie zaczęła się kampania i tak naprawdę losy tej listy też pewnie ważyły się od kilku miesięcy. Wiadomym jest, że mieliście państwo, robiliście przymiarki do tego, aby taką listę stworzyć, no ale to nie jest prosta sprawa, wiedzą o tym zarówno komitety polityczne, jak i wszystkie inne osoby, które startują w wyborach. Teraz wiadomym jest, że będziecie funkcjonować w przestrzeni, a kiedy zacznie się kampania, pewnie też ludzie w całej Polsce będą mogli dowiedzieć się więcej na temat ruchu bezpartyjni, bo no nie da się ukryć, że Polacy nie są żywo zainteresowani tym, co dzieje się na arenie politycznej z dnia na dzień. Mają swoje problemy, nie wszystko śledzą.
Tak, dlatego my skupiamy się oczywiście na naszej ciężkiej pracy w naszych małych ojczyznach, bo to jest ruch, który skupia tych dobrych, lokalnych gospodarzy, którzy każdego dnia rozwiązują realne problemy Polaków, a nie zajmują się tym, żeby tylko być przeciwko komuś, tak jak się to dzieje w polityce parlamentarnej. My chcemy doprowadzić do tego, aby właśnie sejmiki wojewódzkie, samorządy województwa były emanacją głosu mieszkańców, a nie odzwierciedleniem tego, co się dzieje w polskim parlamentaryzmie.
O tym mówią również politycy, tak? Zwłaszcza kiedy rozpoczyna się kampania wyborcza, pojawiają się gdzieś w powiatach, w różnych mniejszych, większych miejscowościach każdego województwa i namawiając ludzi do głosowania na nich właśnie, mówią między innymi, to my będziemy was reprezentować.
Panie redaktorze, mnie nauczono i myślę, że większość Polaków nauczono, że ważne jest to, co się robi, a nie to, co się mówi. Politycy partyjni tylko mówią przed wyborami bardzo wiele, obiecują właściwie wszystko. Kuszą samorządowców mówiąc, chodźcie do nas. My do wszystkich mówimy, chodźmy razem. Chodźmy razem, pokażmy, że może być realna alternatywa dla partii politycznych, bo je interesuje tylko i wyłącznie własne dobro, a nie interes mieszkańców.
No nie da się ukryć, że do tej pory tak to funkcjonowało, że wszystkie ugrupowania polityczne od lewej do prawej strony przy okazji wyborów uśmiechały się często do znanych samorządowców, tych, którzy być może sympatyzowali gdzieś sobie w zaciszu domowym z jakąś partią, ale nie robili tego otwarcie i funkcjonowali w samorządzie jako osoby absolutnie apolityczne i namawiali, może wejdziecie na naszą listę, tak? No to jest normalne działanie, powiedziałbym, bo jeśli byłbym działaczem partyjnym i widziałbym, że jest świetny samorządowiec w danej gminie, którego pokonać się nie da absolutnie, no to lepiej przyciągnąć go na swoją stronę.
Panie redaktorze, to też jest skrzętnie ukrywany fakt, ale 90% wójtów, burmistrzów i prezydentów nie należy do partii politycznych.
No, o tym się nie mówi. To nie funkcjonuje w przestrzeni. Ludziom tak, wydaje, że rządzą największe ugrupowania polityczne, te, które są w Warszawie. Najczęściej.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Taki mamy przekaz medialny już od 25 lat. Natomiast prawda jest taka, że gdyby ci wójtowie, burmistrzowie się zjednoczyli, nawet w jakimś ograniczonym zakresie, no to mówiąc kolokwialnie, są w stanie wystrzelić każdą partię w kosmos. I oczywiście to, co my robimy, to jest pierwszy krok. Chcemy przenieść te sprawdzone praktyki naszych włodarzy, którzy, przypomnę, są najlepiej ocenianymi włodarzami w całej Polsce, na grunt sejmikowy, a potem, kto wie, może i grunt parlamentarny. Dlatego ja jestem pełen optymizmu po tej konwencji, szczególnie, że tak jak pan redaktor zauważył, my jeszcze w tej przestrzeni publicznej nie funkcjonujemy tak, jak będziemy funkcjonować. Ta machina się rozpędza, a już jesteśmy niezwykle liczącą się siłą.
No do tej pory nie byliście brani pod uwagę na przykład w sondażach ogólnopolskich,
które się
pojawiały.
I dalej nie jesteśmy brani przez wiele sondażowni pod uwagę. I nie będziemy brani, no bo to jest również jedna z metod partii politycznych, aby zmarginalizować tak poważne ruchy samorządowców.
Najczęściej pojawia się taka dodatkowa rubryka w jakimś sondażu inne.
Tak.
I w ten sposób do jednego worka wrzuca się tych wszystkich innych.
Dokładnie tak, a my już na tym etapie jesteśmy trzecią siłą na Zachodzie. Trzecią siłą, panie redaktorze, gdzie nie robiliśmy do tej pory żadnych działań marketingowych, gdzie nie funkcjonowaliśmy nawet w przestrzeni medialnej, a już jesteśmy trzecią siłą.
No, ostatnie badania, które były opublikowane, w których byliście brani pod uwagę, rzeczywiście mogą państwa napawać optymizmem.
I napawają, i przede wszystkim zachęcają do jeszcze cięższej, dalszej pracy na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz naszych społeczności. To jest to, co robimy każdego dnia i to, co będziemy robić zawsze, czy przed wyborami, czy po wyborach, a nie tak jak partie polityczne, które często w teczkach przywożą gotowe rozwiązania. Przepraszam, czy w teczkach przywożą kandydatów, a potem wyborcy zostają z nimi jak ten przysłowiowy Himmelsbach z angielskim.
Wielu polityków już w tej chwili, patrząc na sondaże dotyczące jesiennych wyborów i tego, jak będą rozkładały się siły na przykład w sejmikach, już kalkuluje, kto z kim wejdzie ewentualnie w jaką koalicję. Tutaj w tym studiu rozmawiałem z młodym działaczem Prawa i Sprawiedliwości. On pewnie mówił tylko i wyłącznie za siebie, nie mógł się wypowiadać za partię, ale jednak jest działaczem Prawa i Sprawiedliwości. I zapytałem go wprost, czy istniałaby możliwość realnej koalicji w sejmiku województwa Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, która z punktu widzenia Warszawy i prezesa Jarosława Kaczyńskiego mogłaby być czymś niepojętym wręcz. On mówi, jak najbardziej.
Partie, jak zresztą każdy z nas, każdy z naszych słuchaczy wie, podchodzą do tej przestrzeni publicznej koniunkturalnie. Liczą się te kolokwialne stołki, liczą się apanaże, liczy się zatrudnienie dla swoich ludzi, a nie liczy się interes mieszkańców. No i partie już dawno straciły z oczu dobro wspólne, dlatego czas na alternatywę. Ja naprawdę wierzę w mądrość Polaków i Polacy w moim przekonaniu zdają sobie sprawę z tego, co chociażby powiedział Albert Einstein jakiś czas temu. Głupotą jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. Chcemy się rozwijać, chcemy iść do przodu, chcemy czegoś nowego, no to kurczę, trzeba postawić na nowe twarze. Prosta sprawa. Trzeba postawić na nowe inicjatywy. Trzeba
na waszej konwencji
na
widać było dużo tych nowych twarzy. Ja nie mówię o tych samorządowcach bezpartyjnych, którzy stanowić będą trzon list, ale było też mnóstwo młodych osób, pewnie często takich, które jeszcze nie próbowały swoich sił w samorządach, ale doskonale realizują się przy okazji organizowania bardzo różnych inicjatyw stricte społecznych, gdzieś właśnie w tej swojej małej ojczyźnie, na swoim osiedlu, w swoim mieście.
Dokładnie. Było bardzo wielu działaczy społecznych, było bardzo wielu przedsiębiorców, w tym młodych przedsiębiorców, którzy również chcą kreować swoją rzeczywistość, którzy również chcą zmieniać swoją okolicę i chcą troszczyć się o swoje małe ojczyzny, sprawując funkcje publiczne.
A o czym rozmawiało się w kuluarach? Bo w kuluarach zazwyczaj bywa ciekawiej niż na głównej sali, nie ujmując nigdy organizatorom żadnych tego typu konwencji, ale te rozmowy kuluarowe też pozwalają na trochę inne spojrzenie. Jak ci wszyscy ludzie z całej Polski patrzą na tę inicjatywę, kiedy jeszcze widzą, że ona może nabierać rozpędu, bo no, kolejna konwencja i kolejny rozmach, tak? Kilkaset osób.
Przede wszystkim znakomita większość osób była pod ogromnym wrażeniem i organizacji, i słów, które padały z mównicy, i każdy uczestnik właściwie, z którym bym nie rozmawiał, zapewniał o tym, że wykona jeszcze tytaniczną pracę u siebie w regionie, że zbierze zaprzyjaźnione stowarzyszenia, że porozmawia z przedsiębiorcami, że będzie szukał ludzi, robił listy i będzie chciał działać, bo widzi w tym ogromny potencjał, bo widzi, że w końcu pojawia się prawdziwa szansa na to, aby coś w naszym kraju i również w ich małych ojczyznach, tych ludzi, z którymi rozmawiałem, zmienić. Realnie zmienić.
Rozmawialiście o przymiarkach programowych, bo będziecie jako Lista Ogólnopolska na pewno tworzyć jakiś zarys programowy, który no, niejako będzie łączył główne idee bezpartyjnych, no ale też pewnie różnie może funkcjonować w różnych częściach Polski.
Oczywiście trzeba przy tych założeniach programowych uwzględniać specyfikę lokalną, ale są jakieś fundamenty, które oczywiście nas stalają, wokół których tworzy się inicjatywa bezpartyjnych. Bardzo wiele słów dotyczących założeń programowych padło ze sceny. Między innymi były prezydent miasta stołecznego Warszawy, Wojciech Kozak, przedstawił świetny plan dla Warszawy. Także na pewno dla kandydata na prezydenta Warszawy, którego wkrótce ogłosimy, będą to niezwykle istotne założenia, które będą stanowiły fundament jego programu. Tak jak i inni prelegenci opowiedzieli o tych założeniach, także ten program jest w fazie tworzenia, jest już w fazie częściowo konsultacji z mieszkańcami, no bo pamiętajmy, że to na końcu głos mieszkańców decyduje i tak naprawdę ja uważam, że cała polityka jest sztuką odpowiadania na zapotrzebowania społeczne, więc ten głos mieszkańców musi być uwzględniony, właśnie bezpartyjni, to jest szansa na to, aby głos mieszkańców w końcu liczył się w polityce.
A da się ustalić taką listę priorytetową? Nie wiem, siada pięciu prezydentów różnych miast z Polski, wschód, zachód, północ, południe, rozrzuceni po całym kraju. Są w stanie usiąść i porozmawiać o priorytetach, wymienić się doświadczeniami i powiedzieć, tobie się udało coś świetnego, to może kontynuujmy to w innej skali, może przenieśmy to gdzie indziej. Jest taka realna możliwość?
Panie redaktorze, my rozmawiamy już od ponad roku, od kiedy utworzyliśmy tę inicjatywę, dokładnie 14 marca 2017 roku. Cały czas rozmawiamy, cały czas konsultujemy, wymieniamy się doświadczeniami i to też pokazuje naszą przewagę nad partiami politycznymi, gdzie jeden Jarosław Kaczyński, Grzegorz Schetyna, Włodzimierz Czarzasty czy Władysław Kosiniak-Kamysz podejmują decyzję i mówią, jak ma wyglądać z perspektywy oczywiście biur gabinetów warszawskich, jak ma wyglądać Zielona Góra, jak ma wyglądać Wrocław, jak ma wyglądać Poznań. Na to po prostu nie ma naszej zgody, dlatego powiedziałem, że bezpartyjni to jest prawdziwa szansa dla mieszkańców, aby ich głos był uwzględniany w polityce. Mało tego, ja powiem, że bezpartyjni to jest recepta na normalność. I to jest bardzo ważne. W końcu w polityce może być normalnie. W końcu polityka może być realizowana blisko ludzi, również na tym poziomie sejmikowym, gdzie też zapadają decyzje niezwykle istotne dla naszych mieszkańców. I tam nie ma miejsca na przenoszenie tych jałowych, niepotrzebnych sporów z Warszawy. Proszę zobaczyć, że partie nie są za czymś. Partie są przeciwko komuś. Robią na złość drugiej stronie. Na to nie ma miejsca. My musimy podejmować dobre decyzje dla naszych mieszkańców. My musimy się troszczyć o rozwój naszych miast, naszych gmin, naszych powiatów, naszych województw. To jest zadanie dla samorządowców. A nie to, żeby kłócić się z drugą partią tylko dlatego, że ktoś z Warszawy mi tak każe. I tylko dlatego, że będę w stanie sobie nabić kilka punktów.
To w sejmikach różnie bywało. To zazwyczaj nie wygląda tak, jak w polityce ogólnokrajowej.
Bardzo
podobnie. Często podobnie, tak.
Bardzo podobnie. Ja jestem radnym naszego sejmiku lubuskiego i na co dzień się właściwie o tym przekonuję. I są toczone niepotrzebne dyskusje. Jest marnowany czas na to, aby po prostu drugiej stronie pokazać, że nie ma racji, gdzie nikt się nie zastanowi, co tak naprawdę jest dobre dla mieszkańców. Ja cały czas przypominam moim partyjnym koleżankom i kolegom, że nas wybrali mieszkańcy i my mamy ich interes realizować. Czy to się komuś podoba, czy nie. Ich nie wybrał prezes Kaczyński czy prezes Schetyna, tylko wybrali mieszkańcy. I na tym musimy się skupić i o tym cały czas pamiętać. Obojętnie jaką decyzję podejmujemy w przestrzeni publicznej, to pamiętajmy o tym, że to wszystko sprowadza się do tego, aby realizować interes mieszkańców.
A jak tłumaczyć mieszkańcom ten taki sztandarowy, powiedziałbym, argument, który wasi przeciwnicy najczęściej próbują szafować, że oto bezpartyjni, a jednak chcą uczestniczyć w polityce, a przecież polityka już w założeniu musi być przestrzenią, w której mają realizować się partie.
Ale absolutnie nie. Absolutnie nie, panie redaktorze. W innych krajach również są inicjatywy bezpartyjne, funkcjonują z sukcesami. Ponadto no, my mamy w Polsce problem z partiami politycznymi, bo to nie są takie partie jak w Czechach, jak w Niemczech, czy jak w Stanach Zjednoczonych.
Problem z członkami w partiach. Oczywiście, no, tego się nie da ukryć.
Tak. Do partii z reguły idą karierowicze, dla których ważne są stanowiska dla siebie, a nie jest ważne to, aby po prostu troszczyć się o mieszkańców.
Ja powiem to, że byłem szczerze zdziwiony, kiedy odbywały się prawybory, czyli wybory na kandydata na prezydenta Zielonej Góry w Platformie Obywatelskiej. Nie zdziwiony tym, że odbyły się takie prawybory, bo to bardzo dobrze i to każde ugrupowanie samo decyduje, jaką drogę podejmuje. Jedni wybierają tak, drudzy inaczej. To nie ma znaczenia. Ale ilość osób mnie zastanowiła, biorących udział w głosowaniu, uprawnionych do głosowania. No bo jeśli okazuje się, że w takim dużym mieście jak Zielona Góra decyduje o tym 130 członków partii, z czego w samym głosowaniu bierze udział 60% tylko, no to te liczby nie powalają, powiedzmy.
Oczywiście, że nie. Ale mnie to na przykład w ogóle nie dziwi, panie redaktorze, dlatego że 98% Polaków nie należy do partii politycznej. 98%. Nas te 2% po prostu szachuje i decyduje o naszym życiu. Dlatego ja proponuję takie rozwiązanie, że jeśli ktoś należy do partii politycznych, nie głosuje na swoją partię. Jak ktoś jest bezpartyjny, nie głosuje na bezpartyjnych. Oczywiście z uśmiechem i gdzieś tam spuszczonym oczkiem. Natomiast jeśli chodzi tutaj o Zieloną Górę, no to zdecydowanie zrobiono wielką pompę z tych prawyborów, gdzie potem
To jest prawo każdego ugrupowania politycznego, ja to doskonale rozumiem. Tak?
Ja się z tym zgadzam, tylko opierajmy się na liczbach. 130 osób o tym decyduje. 130 osób. I to pokazuje realną siłę partii politycznej. Tylu członków ma w Zielonej Górze największa partia opozycyjna, partia, która...
Znaczy, nie wiem, ilu ma członków i sympatyków, natomiast to były osoby, które z powodów statutowych i tak dalej były uprawnione do głosowania, więc może ta liczba jest większa, może ten mechanizm był jakiś skomplikowany, to nie ma znaczenia tak na dobrą sprawę.
Bo... Liczba nie powala w każdym razie.
No rzeczywiście nie była ona jakaś wielka i może też dlatego w innych ugrupowaniach politycznych często nie robi się takich prawyborów, bo nie ma tyle osób, którymi można było by się pochwalić, tak? Najzwyczajniej na świecie.
Też mi się tak wydaje. Dlatego partie polityczne również ten fakt ukrywają, że 2% społeczeństwa chce przynależeć do takich organizacji, jakimi są partie. Że dla wielu Polaków to jest po prostu
wstyd. Jak będzie to wyglądało w wyborach, zobaczymy, bo Polacy generalnie niechętnie chodzą na wybory. Blisko połowa naszych rodaków nie wybiera się do urn wyborczych z różnych względów, albo ich to nie interesuje, albo nie czują takiej potrzeby, albo wydaje im się, że po prostu nie ma w przestrzeni kogoś, na kogo mogliby oddać swój głos. I to też jest zrozumiałe.
Dziwi to pana redaktora? No bo mnie w ogóle na przykład, dlatego że poziom sporu politycznego jest w Polsce wybitnie chuligański i ta wojna polsko-polska, myślę, że każdemu wychodzi bokiem, po prostu Polacy mają jej dość. Jeżeli widzą, że tak naprawdę ich głos nie ma wielkiego znaczenia, bo potem jeden pan czy drugi tak naprawdę podejmie decyzję i zadecyduje za nich, to w takim razie każdemu się odechciewa brać udział w wyborach, w tym święcie demokracji.
Dobrze, zostawmy wybory, pewnie jeszcze nieraz przyjdzie nam porozmawiać przed wyborami jesiennymi. Porozmawiajmy o walce na parkiecie, którą wczoraj stoczyła drużyna Stalmetu na IBC. No i powiem tak, chyba wszyscy kibice zielonogórskiej drużyny poczuli się co najmniej słabo podczas tego meczu. To, co wydarzyło się w czwartej kwarcie, to rzeczy jakaś niewiarygodna. Oczywiście takie rzeczy się zdarzały niejednokrotnie. Zastal w drugą stronę grał, przepraszam, Stalmet na ABC, tak, zdobywając punkty i pokonując przeciwnika gdzieś na finiszu, no ale wczoraj niestety przegraliśmy walkę o finał Mistrzostw Polski.
Panie redaktorze, no ja powiem w ten sposób. Taki po prostu jest sport. Raz się w takim stylu wygrywa, raz się w takim stylu przegrywa. Natomiast dla mnie bardzo ważna jest słynna dewiza kibicowska. Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Po prostu. Takie rzeczy również się zdarzają i chyba każdy zdawał sobie z tego sprawę, że nie da się przez tyle lat być na szczycie w Zielonej Górze dzięki panu Januszowi Jasińskiemu i współpracownikom powstał świetny projekt koszykarski. projekt, można powiedzieć, rewolucyjny jak na skalę naszego kraju. Byliśmy przez bardzo wiele lat na szczycie i ja jestem przekonany, że na ten szczyt wrócimy i może czasami taki sezon jest potrzebny.
Znaczy, pamiętajmy też o tym, że gra o brązowy medal to też jest sukces.
Oczywiście,
tak? Nie jeden klub
oczywiście.
W Ekstraklasie koszykarskiej marzy o tym, żeby
jak najbardziej,
żeby
dlatego ja również teraz zachęcam wszystkich naszych kibiców, którzy podejrzewam licznie nas słuchają, aby skupić się na tej walce o brązowy medal, dać gorący doping na trybunach w niezwykle trudnej hali w Toruniu, potem urządzić piekło naszym gościom, piekło oczywiście kibicowskie w tym pozytywnym wydźwięku w naszym ukochanym CRS-ie, w naszej twierdzy i po prostu cieszyć się z tego brązowego medalu, bo to też będzie ogromny sukces. Proszę zobaczyć, co się dzieje z drużynami, które kiedyś były na szczycie. Gdzie jest teraz Śląsk Wrocław, gdzie jest chociażby Turów, gdzie jest Prokom Trefl Sopot. My po tych mistrzowskich sezonach mamy szansę stać się brązowym medalistą i to jest, uważam, olbrzymi sukces. A jestem przekonany, że w kolejnych latach będą nas czekać kolejne sukcesy, tylko do tego potrzebna jest praca nas wszystkich.
A że łaska kibicowska na pstrym koniu jeździ, to jest zupełnie inna kwestia. Myślę, że bez względu na dyscyplinę. Najczęściej, jeśli czyta się komentarze w internecie i tak dalej, spostrzeżenie na gorąco po meczu, to mecz przegrany zazwyczaj przez kibiców no, jest dyskontowany. Szukają winnych i tak dalej. Pewnie czytał pan też wpisy dotyczące zielonogórskiej drużyny, tak? Kogo zmienić, kogo wyrzucić ze składu, kto nie powinien tu grać, tak? Czy trener jest dobry, czy nie jest dobry i tak dalej, i tak dalej.
Taka jest reguła, no i to jest święte prawo dla fanów, że mogą tego typu wydarzenia komentować, ale i tak wydaje mi się, że na tle innych klubów w Polsce mamy bardzo wyrozumiałych i wiernych kibiców, którzy po prostu rozumieją ideę sportu, tego prawdziwego sportu i tak naprawdę, czy na dobre, czy na złe są ze swoją ukochaną drużyną. I to mi się też bardzo podoba wśród zielonogórskich, czy szerzej lubuskich kibiców, że potrafią wspierać swoje drużyny, mimo tego, że nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli.
Inna sprawa jest taka, że w tym sezonie oba nasze ekstraligowe kluby, jak się okazuje, nie mają najłatwiejszego zadania. Stelmet na BCN nie będzie grał o złoto, Falubas. Kto wie, czy w ogóle będzie jeździł o medale.
No ja trzymam kciuki za naszych kolegów z Falubazu, trzymam kciuki za to, żeby awansowali do playoffów, a w playoffach wszystko się może zdarzyć, jak chociażby widzieliśmy poprzez wczorajszy mecz Anwilu ze Stelmetem.
I już nie wypominajmy tej dziewiętnastki straconej, tak jak została stracona, bo pewnie i koszykarze chcą o tym zapomnieć, nie jeden powie to, już po prostu historia. Czekamy na mecze o medal brązowy Ekstraklasy koszykarskiej. Łukasz Mejza, rzecznik Ruchu Bezpartyjni, był dzisiaj naszym gościem, radny wojewódzki. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie naszym słuchaczom, dziękuję panu redaktorowi.